Pandemia COVID-19 ograniczyła dostęp do badań profilaktycznych w kierunku wykrycia chorób cywilizacyjnych, ale także zmniejszyła zainteresowanie nimi z powodu obaw przed zakażeniem koronawirusem. Jaki ma wpływ na prowadzone w naszym regionie badania populacyjne, a zwłaszcza na profil zdrowotny i wiedzę na temat zdrowia mieszkańców, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są profesor dr habilitowany Karol Kamiński, kierownik Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
A także dr Paweł Sowa z tego samego zakładu oraz z badania Białystok Plus. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Oraz dr Łukasz Kiszkiel z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Witam pana i witam państwa.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon do studia 85744222, pod którym mogą państwo zadać pytania naszym gościom, ale proponuję wysłuchać tego, co mówią, bo może akurat powiedzą przed zadaniem pytania. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Białystok Plus to projekt, który praktycznie już od 2017 roku, chociaż wcześniej on się tak naprawdę zaczął, kompleksowo bada stan zdrowia mieszkańców miasta. Jak pandemia COVID-19 wpłynęła właśnie na te badania, panie profesorze?
No, jak wszyscy wiemy, pandemia zdezorganizowała nasze codzienne życie. Niestety wpłynęła również negatywnie na nasz projekt. Musieliśmy dwukrotnie przerywać przyjmowanie naszych uczestników z uwagi na obostrzenia wprowadzane dotyczące zarówno funkcjonowania placówek ochrony zdrowia, jak i uniwersytetów medycznych. Natomiast wróciliśmy już do pracy i zmieniając nasze procedury, udało nam się zmienić je w ten sposób, aby one były całkowicie bezpieczne i znów białostoczanie otrzymują zaproszenia do udziału w badaniu Białystok Plus.
Ale przerwa była konieczna.
Były dwie niestety przerwy konieczne, związane właśnie z ograniczeniem przyjęć chociażby planowych działań w szpitalach. W związku z tym nie mogliśmy działać inaczej niż działały szpitale.
Czy te kilka miesięcy czy tygodni trochę opóźni to wszystko?
Oj, na pewno mocno opóźni, ponieważ nie tylko, że w tej chwili my mieliśmy przerwę w przyjęciach, ale również zmniejszyliśmy liczbę osób, które możemy równocześnie przebadać. Przez to, że izolujemy te osoby od siebie, przez to, że zapewniamy pełną dezynfekcję, protokół dezynfekcyjny, w związku z czym nie możemy korzystać tak intensywnie z naszej aparatury, w związku z tym zamiast przyjmować 4 pacjentów dziennie, przyjmujemy tylko 2. W związku z, dlatego też ten projekt niestety działa w tej chwili wolniej, ale nadal działa, w związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które otrzymały od nas w ostatnich tygodniach informacje o wylosowaniu do projektu Białystok Plus.
I raczej nie przejmować się tym, że teraz mówi się, że właśnie zbliża się albo zaczęła się trzecia fala.
Proszę państwa, każdy z uczestników jest badany przed przyjściem do nas na obecność koronawirusa. W związku z tym osoby, które mają test dodatni, nie biorą udziału w tym naszym projekcie, kiedy są zakaźne. W związku z tym też jest to możliwość jakby sprawdzenia, czy przypadkiem nie jesteśmy nosicielami tego wirusa. Ale dlatego też osoby, które są w trakcie badania, nie są zakaźne, czyli nie zakazimy się od innego z uczestników. Ponadto wszystkie osoby, które prowadzą badania, są zaszczepione lub przechorowały tę chorobę w niedawnym czasie, więc nie są również nosicielami. Zapewniamy bardzo dokładną dezynfekcję, więc naprawdę nie ma się czego obawiać.
Jeśli chodzi o wyniki, które no niestety są uboższe z tego powodu, że mniej jest tych przebadanych osób, ale jakieś na pewno są. I czy na podstawie tych wyników, które państwo mają już, można powiedzieć, czy profil zdrowotny przeciętnego białostoczanina zmienił się jakoś w ostatnim roku, a jeśli tak, to jak?
Jeżeli chodzi o wyniki, one są właśnie w trakcie opracowania, ponieważ mniejsza grupa wymaga dłuższego czasu, aby te wyniki były reprezentatywne. I myślę, że w marcu będziemy mieli takie informacje zarówno dotyczące tego, jak zmieniło się stan zdrowia, ale również jaki mamy specjalną ankietę, w jaki sposób sama pandemia wpływała na odczucia naszych uczestników i tymi wynikami będziemy mogli się podzielić najprawdopodobniej w marcu. Nasze wstępne oceny wykazują zdecydowane narastanie pewnego takich obaw stanów przeddepresyjnych, lęków, więc tego typu psychologiczny aspekt jest niezwykle ważny i na pewno będziemy go pogłębiać. Widzimy również zmniejszenie aktywności fizycznej w ciągu tego ostatniego roku. Natomiast, tak jak powiedziałem, dokładne dane przedstawimy, myślę, za około miesiąc.
Jasne, ale poza tymi typowymi wskaźnikami, jak zachorowalność, umieralność, dzięki badaniu Białystok Plus możemy też obserwować, jak nasze zdrowie zmienia się poprzez różne czynniki, na które natrafiamy na co dzień, i one są związane jednak z życiem, z sytuacją społeczno-ekonomiczną, z poziomem edukacji. Jak to wygląda w tej płaszczyźnie?
Zgadza się, my mamy pełną świadomość tego, że na stan zdrowia człowieka wpływa nie wpływają tylko obiektywne zmiany dziejące się w naszym organizmie, ale nade wszystko to, co dzieje się poza nim, czyli między innymi środowisko, między innymi to, w jaki sposób żyjemy, czyli między innymi właśnie styl życia. I tutaj warto powiedzieć, że rzeczywiście w ostatnim roku styl życia przeciętnego, nie tylko białostoczanina, ale każdego na świecie zmienił się znacząco ze względu na to, że bardzo mocno pandemia ograniczyła chociażby naszą mobilność. To, o czym powiedział pan profesor, jest jednym z efektów tego, czyli chociażby odczuwanie samotności z tytułu braku możliwości kontaktu z najbliższymi, ze znajomymi, braku możliwości pójścia do restauracji, na jakieś wydarzenia kulturalne. To jest coś, co w dłuższej perspektywie czasowej z pewnością może oddziaływać na nas, no i w konsekwencji na nasze zdrowie. Wzrastający stres może powodować zaburzenia chociażby w naszym śnie, brak możliwości wyjścia na zewnątrz, czy brak możliwości skorzystania z obiektów sportowych, obniża naszą aktywność fizyczną. Dłuższy czas spędzany w domu oznacza wzrost siedzącego trybu życia, który z kolei ma bardzo negatywne konsekwencje dla powstawania wielu chorób, na przykład hipercholesterolemii, który ja doświadczyłem po roku pandemii. A zatem tych aspektów jest bardzo dużo. Tutaj warto też powiedzieć o tym, że to, co bardzo różnicuje nasz stan zdrowia, to sytuacja społeczno-ekonomiczna. Jeżeli mówimy o ekonomii, no to chociażby to, w jakim przedziale dochodu miesięcznego się znajdujemy. Jest to zjawisko dosyć dobrze zbadane i znane od wielu lat, że osoby, które zarabiają więcej, mają zdecydowanie lepszy stan zdrowia, takiego ogólnego, ale też co ciekawe, na przykład są mniej skłonne do stosowania aktywności fizycznej. To znaczy osoby biedniejsze bardzo często mają wyższe poziomy aktywności fizycznej, pewnie ze względu na to, że wykonują zawody takie typowo wymagające pracy rąk, takiej po prostu siły fizycznej.
Czyli w tym badaniu też analizujecie, gdzie pracuje, co robi, czy jego aktywność fizyczna wiąże się z pracą, czy też ona jest poza pracą?
Oczywiście, my w badaniu Białystok Plus chcemy zebrać maksymalnie dużo informacji na temat tego, gdzie kto pracuje, w jakim miejscu mieszka, również będziemy to analizować, w jakim miejscu na terenie naszego miasta mieszka, i docelowo, jak będziemy mieli już zebraną bardzo dużą grupę ludzi w badaniu, będziemy w stanie przeanalizować, czy na przykład niektóre dzielnice wymuszają na nas określony styl życia, czyli na przykład mieszkamy w wielokondygnacyjnych budynkach, w których możemy korzystać z windy, a może mieszkamy w czteropiętrowych budynkach, w których musimy chodzić po schodach, i to bardzo mocno może wpływać na ogólny nasz, przykładowo właśnie, poziom aktywności fizycznej.
No ja akurat codziennie na trzecie i z powrotem, więc dodatkowych kroków muszę zrobić więcej.
Pod warunkiem, że częstotliwość jest taka sama jak przed okresem pandemii. Nie spędzamy zbyt dużo czasu w domu.
No właśnie, a jeżeli nie wychodzimy do pracy, a często się zdarza, że pracujemy zdalnie, więc te kroki są niestety ograniczone, bo z kuchni do pokoju to jest krócej niż z trzeciego piętra na dół. Pan profesor?
Tak, i ta pandemia pokazała nam, że potrzebujemy tutaj jeszcze zwrócić uwagę na dwa bardzo ważne aspekty. Pierwszy aspekt to poziom wsparcia społecznego, który jest bardzo ważnym elementem warunkującym nasze zdrowie. A druga kwestia to jest poziom kompetencji zdrowotnych, który pokazuje nam, w jakim stopniu my, ludzie, obywatele, białostoczanie, wiemy, rozumiemy, w jaki sposób mamy się zachowywać, co mamy robić, aby być zdrowym. I tutaj chcielibyśmy też w ramach działania Białystok Plus, nowych naszych projektów, jakim jest nowe badanie Join Us for Health, czyli przyłącz się do nas dla zdrowia, wspomagać naszych białostoczan, aby te kompetencje zdrowotne wzmagać.
Szerzej o tym za chwilę powiemy, ale jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do tego badania Białystok Plus i danych, które już możecie, panowie, w jakiś sposób ocenić, a przynajmniej częściowo powiedzieć. Na pewno, czy w ogóle zauważyliście, że zmieniła się umieralność, bo w Polsce i na świecie zmieniła się. A czy z tego badania wynika coś takiego, czy nie?
My nie analizujemy umieralności. My tylko włączamy osoby wylosowane. W związku z tym nie możemy tutaj stwierdzić w tej tym okresie, który minął, nie możemy oceniać umieralności.
Jasne, czyli to nie dotyczy akurat tego badania.
Tu jeszcze, przepraszam, tak? Dodając, uzupełniając wypowiedź profesora, należałoby być może dwa zdania tylko wspomnieć, czym jest sam projekt Białystok Plus.
Ja tylko dodam, doktor Łukasz Kiszkiel mówi teraz.
Tutaj kierujemy to badanie, wspólnie współpracując z Uniwersytetem Medycznym, reprezentując tą naukę społeczną, bo tak jak wspomniał doktor Sowa, jakby nasze zdrowie jest nierozerwalnie związane z czynnikami środowiskowymi, w którymi jesteśmy osadzeni. W tymże badaniu Białystok Plus założenie jest takie, że na przestrzeni toczących się lat od początku trwania projektu zostanie wylosowana reprezentatywna próba 10 tysięcy białostoczan, do których będą kierowane regularnie zaproszenia. I te zaproszenia będą przekładać się na uczestnictwo tychże osób w badaniu i na tej podstawie te wyniki będą ekstrapolowane na całą populację białostoczan, czyli dzięki tej reprezentacji będziemy mogli mówić w kolejnych latach o tym, jakie są choroby cywilizacyjne, jakie czynniki środowiskowe wpływają na pojawianie się określonych stanów chorobowych, ale też unikalną wartością tego projektu jest to, że on będzie powtarzany. To jest projekt ciągły. Będziemy wracać do tych członków, do tych osób zdiagnozowanych, przebadanych w kolejnych latach, co jest też takim bardzo dużym wyróżnikiem i atraktorem, dzięki któremu te osoby będą mogły monitorować swoje zdrowie na przestrzeni lat, a nawet dekad.
Może powiedzmy, to do tej pory ile osób udało się już włączyć do tego badania?
Więc w tej chwili zbliżamy się do 1000 osób w naszym ostatecznym badaniu, a wcześniej w badaniach pilotażowych włączyliśmy ponad 500 osób. Czyli w sumie przebadaliśmy ponad 1500 białostoczan.
I z tego wyniki, jak z tego, co pan powiedział, zrozumiałem, takie wstępne będą już mniej więcej pod koniec marca, tak?
Znaczy pierwsze wyniki dotyczące właśnie analizy tego okresu covidowego, bo ten okres jest bardzo gorący. To jest niezwykle istotne, aby jak najszybciej te informacje przetworzyć i pokazać, jak co się z nami stało w trakcie pandemii. Później będą ukazywały się wyniki dotyczące szerszych grup.
To mam nadzieję, że jak tylko już będą te wyniki, uda się nam je przedstawić naszym słuchaczom. A za chwilę będziemy mówili o czynnikach społeczno-ekonomicznych, a także tym wszystkim, co może poprawić nasze funkcjonowanie i styl życia. Dziś w audycji Szlachetne Zdrowie mówimy o chorobach cywilizacyjnych i badaniach nad nimi w czasie pandemii. Gośćmi są profesor Karol Kamiński z Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, także dr Paweł Sowa z tego samego zakładu oraz dr Łukasz Kiszkiel z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Przed chwilą miałem pytanie poza anteną. Pani zapytała, czy ten program Białystok Plus dotyczy Białego Stoku, czy też tak zwanych przyległości, panie profesorze?
Białystok Plus jest to projekt, który toczy się na populacji Białegostoku, czyli na osobach, które są w Białymstoku zameldowane i są w bazie mieszkańców Białegostoku Urzędu Miejskiego. Natomiast chciałem powiedzieć, że rozpoczęliśmy realizację projektu dotyczącego osób, które przechorowały COVID-19 i takie osoby będą, z takimi osobami będziemy się kontaktować i zapraszać do udziału w badaniu bardzo zbliżonym do Białystok Plus, niezależnie od tego, czy mieszkają w Białymstoku.
Doktor Paweł Sowa mówił w poprzednim naszym antenowym wejściu o czynnikach społeczno-ekonomicznych. Wydaje się, że te czynniki społeczno-ekonomiczne nie są tymi, na które możemy łatwo i jeszcze do tego szybko wpłynąć, wobec tego, co my możemy w ogóle zmienić i na co mamy wpływ. Panie doktorze.
No więc rzeczywiście tu trzeba się zgodzić, że trudno zmienić coś w sferze naszej ekonomiki codziennej i gospodarowania w naszych gospodarstwach domowych. No ale naprzeciw wychodzi nam w zasadzie nowa gałąź medycyny, odbiegająca nieco od medycyny konwencjonalnej, tak zwana medycyna stylu życia. Medycyna stylu życia skupia się na takich aspektach naszego codziennego życia, które niekoniecznie muszą się wiązać z takimi typowymi sposobami walki o nasze zdrowie, jak chociażby farmakoterapia. Mam tu na myśli między innymi aktywność fizyczną, mam tu na myśli zdrowe odżywianie, stres, sen, unikanie używek. To są takie podstawowe podstawowe.
Pandemia chyba temu nie sprzyja.
Zdecydowanie nie sprzyja i to wiemy chociażby z szeroko opisywanej literatury naukowej. Natomiast są to takie aspekty, które, i to jest pewien paradoks, przeciętnemu człowiekowi wydaje się, że my wiemy wszystko na temat tego, w jaki sposób żyć na co dzień, że warto być aktywnym i tak dalej. Natomiast medycyna stylu życia opiera się przede wszystkim na badaniach naukowych. Znaczy my oczywiście musimy komunikować naszym pacjentom czy mieszkańcom w sposób najbardziej prosty, zrozumiały, to o co nam chodzi. Natomiast za tym wszystkim kryją się parametry czysto medyczne, czyli na przykład no, mam skłonność do mówienia o aktywności fizycznej, ale jeżeli wiemy, jakie wartości aktywności fizycznej powinny być osiągane z perspektywy pewnych parametrów, takich jak metaboliczny ekwiwalent wysiłku fizycznego, ja nie mogę tego powiedzieć pacjentowi, ponieważ on tego nie zapamięta. Natomiast ja wiem, że jeżeli on będzie w ciągu tygodnia 3 razy po 20 minut na rowerze jeździł, to osiągnie wartości, które dla mnie z perspektywy osoby edukującej tego pacjenta będą takimi, które utrzymają jego zdrowie w dobrym stanie.
To pójdźmy jeszcze tym tropem. 3 razy na rowerze po 20 minut, a jak z chodzeniem?
Chodzenie oczywiście też ma, też ma dobry wpływ na nasze zdrowie. Oczywiście nie powoduje tak dużego wysiłku jak jazda na rowerze. Generalnie mówimy o tym, żeby w ciągu 7 dni wykonywać przynajmniej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej lub aktywności o intensywnej charakterystyce. Problem jest taki, że większość osób w populacji nie osiąga wartości intensywnego wysiłku fizycznego, ponieważ jest to taki wysiłek, który naprawdę, jeżeli jesteśmy w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której mamy naprawdę po wysiłku problemy z oddechem, nasze serce pracuje nam w najwyższych możliwych obrotach, tak jak jest, jakie możemy sobie skojarzyć, mamy nadmierną potliwość i po prostu ciężko nam złapać powietrze, to być może jest to rzeczywiście wysiłek intensywny. Natomiast najczęściej większość ludzi nie osiąga nawet tych wartości umiarkowanych.
Gdzieś tam czytałem, że trzeba chodząc osiągać co najmniej 5 km na godzinę prędkość, to już wtedy możemy mówić, że mamy jakiś wysiłek.
Tak.
Może nie intensywny bardzo, ale jakiś.
Tak, i tutaj jakby z perspektywy specjalisty takim parametrem pomagającym nam to w miarę obiektywny sposób ocenić jest praca naszego serca, czyli ilość uderzeń w trakcie jednej minuty. Jeżeli ktoś już wchodzi na pewien poziom takiego nawet prostego rozumienia i rozumienia samego siebie i tego, co się dzieje z moim organizmem, to może sobie mierzyć tętno w trakcie wysiłku, w trakcie jednej minuty. No i można sobie wyliczyć, powiedzmy, żeby to było takie bezpieczne tętno powinno sięgać między 60 a 80% tętna maksymalnego. Maksymalne tętno w sposób bardzo prosty wyliczyć. Takim uproszczonym algorytmem, oczywiście nie jest to bardzo dokładne, ale 220 minus wiek, w którym się znajdujemy. Od tej wartości bierzemy 60-80% i to są bezpieczne referencyjne wartości, w których taki wysiłek powinniśmy stosować.
Czyli mówiąc wprost, taki przeciętny człowiek, który ma tętno 80 na 120, to jakie...
To jest ciśnienie.
Przepraszam, tak. Ciśnienie, a tętno jest 90-85, tak.
No to duże tętno, troszeczkę jak dla zdrowego człowieka, powiedzmy w ten sposób. Przeciętnie dobrze jest, kiedy zdrowy, dorosły człowiek osiąga podczas wysiłku tętno 130 na minutę.
130?
Tak. To jest zdrowy człowiek. To jest takie tętno, które spokojnie można uznać za wysiłek, pokazujące wysiłek.
A to bezpieczne to jest 220 minus wiek.
To maksymalne.
Minus wiek to jest maksymalne i dopiero z tej wartości między 60 a 80% to jest, i dlatego też chciałbym to podkreślić, to jest taki zakres referencyjny, w którym podejmowany wysiłek będzie dawał nam najlepsze efekty dla naszego zdrowia, czyli na przykład ograniczy ryzyko przedwczesnego zgonu.
Tak? Aczkolwiek mówimy tu cały czas o tętnie zdrowego człowieka, który nie bierze żadnych leków, bo w innych sytuacjach te widełki mogą się zmieniać. Ja chciałbym jeszcze dodać na temat medycyny stylu życia, że to jest medycyna jak najbardziej konwencjonalna, tylko że to medycyna, która która pokazuje, działa holistycznie, która uważa, że zdrowie każdej osobie jest zbyt poważnym zadaniem, poważnym problemem, żeby zostawić je jedynie lekarzom, bo medycyna stylu życia to przede wszystkim połączenie różnych specjalności, różnych osób. Tak jak my tu siedzimy, jest lekarz, jest specjalista zdrowia publicznego, jest socjolog. My wszyscy razem pracujemy po to, aby zdrowie Białostoczan było jak najlepsze. Więc tutaj współpracują fizjoterapeuci, dietetycy, lekarze, pielęgniarki, a przede wszystkim osoby zainteresowane. Bo chodzi o to, aby dialog był dwukierunkowy, aby pomiędzy ludźmi zaangażowanymi w tą medycynę, pojawiła się rozmowa z ludźmi, którzy będą stosować te zasady i właśnie dlatego tak nam zależy, aby stworzyć platformę do takiego dwustronnego dialogu, aby stworzyć możliwość rozumienia się nawzajem i aby zwiększać kompetencje zdrowotne naszego społeczeństwa.
Czyli z tego wynika, że zależy wam na tym, żeby partner, ten, który jest uczestnikiem tego badania, w pewnym sensie sam mógł już siebie w jakiś sposób nie dość, że diagnozować, to jeszcze do tego wyciągać pozytywne dla swojego zdrowia wnioski.
Nie, bo to tylko jest właśnie uczestnik. Chodzi o nam każdego białostoczanina, aby każdy białostoczanin mógł był w stanie zrozumieć, co się dzieje z jego zdrowiem, w jaki sposób ma się zachować, a będziemy to działać przez tworzenie nowych projektów, nowych możliwości dla białostoczan rozumienia swojego zdrowia oraz sprawdzenia, w jaki sposób zdrowie danej osoby, tej konkretnej, która będzie zainteresowana, lokuje się na takiej ciągłej jakby liście zdrowia całego naszego
tutaj
badania.
Warto douzupełnić wypowiedź profesora, że taką możliwością będzie stworzenie platformy w trakcie najbliższego roku w ramach projektu z Horyzontu 2020. Jest to projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej, gdzie wspólnie z podobnymi projektami, z podobnymi badaniami kohortowymi z Niemiec i Holandii będziemy przybliżać mieszkańcom i wdrażać ich w wyniki i rezultaty tychże badań. Także założeniem Białystok Plus, jako takiego parasola projektowego, jest pozyskiwanie środków i kierowanie wyników z tego projektu do całej populacji białostoczan, ale też i Polaków, bo my zdrowotnie nie różnimy się od siebie, nie odbiegamy aż tak bardzo, jako białostoczanie, jako krakowianie i tak dalej. Zatem ten projekt będzie służył przekazywaniu informacji nie tyle środowisku naukowemu, ale samym białostoczanom, aby wpływać na poprawę profilaktyki zdrowotnej, a jak i także samą jakość życia.
I ważne, żeby on był tak przedstawiony, żeby wszyscy go mogli zrozumieć. I po to jest podnoszenie właśnie tej wiedzy w trakcie tego badania. A przypomnę, że do tego badania mogą się zgłaszać osoby z Białegostoku, które otrzymały zaproszenie, a przy okazji tego zaproszenia mają szansę również na przebadanie się, na przykład, czy miały, przeszły COVID, czy nie przeszły, bo to pewnie się da.
Ja użyję takiej analogii jak totolotek. To jest jak troszeczkę wygranie w tym totolotku, ponieważ mamy jedną szansę na blisko 300 tysięcy, aby stać się troszkę większą, bo zapraszamy osoby pełnoletnie, ale jest to unikatowa szansa na kompleksowe zbadanie swojej zdrowotności. Sprawdzenie, taki skan organizmu.
Pocieszę państwa, to jest większa szansa, to jest 10 tysięcy na 300 tysięcy, także 1 na 30 osób. Także wśród państwa znajomych na pewno są osoby, które dostały zaproszenie. Prawdopodobnie są osoby, które już przebadaliśmy, bo już 1000 osób, jak mówiłem, przebadaliśmy, więc można to również uzyskać te informacje, jak to wygląda z pierwszej ręki.
Dobrze, to za chwilę sprawdzimy, jak te czynniki społeczne, niestety bardzo ograniczające naszą ruchliwość, możliwość kontaktu, mogą wpływać na nasze interakcje, skłonności i oczywiście na nasze zdrowie. Wracamy do naszej rozmowy o badaniach chorób cywilizacyjnych w czasie pandemii. Niestety ta pandemia bardzo ograniczyła nasze społeczne kontakty, interakcje z innymi. Czy ostatni rok może wywołać trwałe zmiany społeczne w zakresie właśnie skłonności do tych interakcji, panie doktorze?
Jak najbardziej. Zresztą to pokazują wszystkie dotąd prowadzone projekty naukowe, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Doktor Łukasz Kiszkiel mówi.
My akurat mamy też unikalną okazję sprawdzić to empirycznie, ponieważ właśnie w tamtym tygodniu rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu pod tym parasolem Białystok Plus, zatytułowanego Koniec początku czy początek końca. Krótko i długoterminowe trajektorie zdrowotnych i psychospołecznych efektów pandemii COVID-19, gdzie w trakcie najbliższych 4 lat będziemy starali się skrupulatnie zdiagnozować, jakie piętno, jakie efekty zdrowotne i psychologiczne, ale także społeczne odcisnęła epidemia na całym naszym społeczeństwie. W tym tygodniu będziemy realizować ogólnopolskie reprezentatywne badanie, aby stwierdzić, które jakby sfery życia społecznego w połączeniu z medycznym zostały zaburzone w wyniku pandemii, jaka wybuchła w ostatnim roku. A wracając do podniesionych kwestii relacji społecznych przez pana redaktora, są one niewątpliwie inne niż jeszcze przed wybuchem pandemii. Mowa tutaj chociażby o obserwowanym odizolowaniu i wykluczeniu wspomnianej samotności. Kiedy mieliśmy w marcu tamtego roku początek pandemii w Polsce, przekaz cały medialny, ale też niewiedza jeszcze o szkodliwości tego wirusa spowodował bardzo dużą samoizolację znacznej części społeczeństwa, trochę też wymuszono poprzez regulacje ze strony rządowej. To jakby stłoczenie, zamknięcie ludzi w ramach jednego gospodarstwa domowego wpłynęło na zwiększoną liczbę konfliktów, ponieważ straciliśmy pewną możliwość wentyla, który na co dzień dawało nam wyjście do pracy, spotkanie się z innymi osobami. Człowiek jest istotą społeczną, zatem koledzy medycy spoglądają do jego wnętrza. Ja natomiast staram się zbadać to, jak osadzenie go w strukturze społecznej wpływa na jego dobrostan, zarówno psychiczny, jak i samopoczucie.
I zdrowie w konsekwencji.
No i zdrowie, bo to są wszystko, to jest jedna strona tego samego medalu, raczej dwie strony tego samego medalu. Zdrowie wypływa z relacji społecznych, to przekłada się na dobrostan. To ma wpływ na nasze życie zawodowe i domowe. To przekłada się także na strategię radzenia sobie z tymi informacjami. Pewnie słuchacze już też mają dosyć codziennego dostawania informacji o ilości zachorowanych, o ilości zgonów, o tym, że my też jakby tutaj znowu poświęcamy czas o rozmawianiu o tym, ale to jest znamienne, że nie było takiej epidemii od stulecia.
I wtedy nie było takich środków przekazu, żeby można było o tym mówić
cały czas mówić, ale teraz proszę zauważyć, że cały czas żyjemy w takim środowisku podniesionego lęku, więc to też może przekładać się na pewne parametry zdrowotne. I możemy mieć różne teraz strategie społecznie wychodzenia sobie, radzenia jednostkowego. Musimy jakby złagodzić ten dysonans różnych informacji. Też naukowcy dostarczają różnych informacji, a że maseczki są skuteczne, a że nieskuteczne.
A więc, że te dobre, te złe albo dwie naraz trzeba nosić.
Część ludzi wypiera, przestała korzystać z mediów, ponieważ już nie jest w stanie jakby psychicznie znieść natłoku informacji. Niektórzy unikają, niektórzy oswajają, niektórzy mają jakieś formy hybrydowe. Inni stosują się do zaleceń, tym samym łagodząc właśnie to poczucie stresu, mając przekonanie, że postępują zgodnie.
Ale jakiegoś jednego rozwiązania nie ma i trudno je zaproponować. Tak myślę przynajmniej, bo nie wszyscy jesteśmy tacy sami, identyczni, nie wszyscy znosimy tak samo. Ja bym tylko chciał zapytać, kiedy możemy się spodziewać jakichś konsekwencji właśnie tego stanu, który teraz mamy. Jak to długo musi trwać, żeby już było widać ewidentnie w społeczeństwie, czy na podstawie zdrowia?
Choć nie wypływa to z naszych badań, ale nawet z takich obserwacji społecznych te konsekwencje już się uwidaczniają. Weźmy pod uwagę choćby najmłodszych. Latorośli, dzieci, zostały one pozbawione najważniejsze w socjologii, tak zwanej socjalizacji wtórnej. Jest socjalizacja początkowa, którą wynosi się z domu, gdzie rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dzieci. Następnie tą rolę przyjmują placówki edukacyjne. Zobaczmy, że licealiści, rozpoczynając szkołę we wrześniu tamtego roku, do dzisiaj praktycznie nie widzieli swoich znajomych. Ta socjalizacja wtórna, także w szkole podstawowej, została zaburzona. Więc kształtują się zupełnie inne zachowanie i kompetencje społeczne. Kompetencje spędzania czasu przed komputerami. Niby się widzimy przez te wszystkie komunikatory, ale nie jest to to samo, kiedy mamy namacalny kontakt rówieśniczy, który pozwala nam budować relacje, strukturę, więzi społeczne.
I jeszcze do tego dodajemy patrzenie w monitor, czyli obniżenie na przykład zdolności naszego wzroku.
My też jako wykładowcy, jako naukowcy zostaliśmy wtłoczeni w siedzenie, ponieważ prowadzimy dydaktykę zdalną i to przekłada się również na nasze samopoczucie i zdrowie. Ja staram się wykonywać te wszystkie zalecenia, o których mówią koledzy. Niemniej odczuwam bardzo ból pleców i czuję tą zmianę przedpandemiczną i popandemiczną odnośnie poziomu swojego zdrowia. A dołóżmy do tego skrócony dzień. Jeszcze latem radziliśmy sobie, bo mogliśmy więcej przebywać na świeżym powietrzu, izolując się. Teraz doba była krótka, całe szczęście już się wydłuża. Miejmy nadzieję, że to pozwoli ludziom znowu powrócić do takiej aktywności letnio-wiosennej.
Pandemia koronawirusa obnażyła wszystkie słabości opieki zdrowotnej i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Wszystkim brakowało i nadal brakuje też wiedzy, która pozwalałaby skutecznie bronić się przed zagrożeniem koronawirusem. Tutaj chcę nawiązać do tych kompetencji zdrowotnych, bo my po prostu nie mamy wiedzy. I skoro nie mamy tej wiedzy, to nie jesteśmy sobie w stanie wytłumaczyć, bo łatwiej jest zrozumieć cokolwiek, jak to jakoś sobie wyobrazimy i przyswoimy. Natomiast jeśli czegoś nie rozumiemy, to się boimy. Jaki to może mieć wpływ na zdrowie populacyjne?
Więc jest to konsekwencja tego, o czym mówił dr Kiszkiel, to znaczy nasza niewiedza już dała efekty bardzo wcześnie, bo już w maju ubiegłego roku widzieliśmy nadmierną śmiertelność u pacjentów przyjmowanych do szpitala z zawałami mięśnia sercowego. Wynikało to z tego, że osoby obawiały się kontaktu z ochroną zdrowia i zgłaszały się zbyt późno. To nie tylko w Polsce. Takie same doniesienia mamy tutaj z Wielkiej Brytanii, z Włoch, ze Stanów Zjednoczonych. Osoby już w maju, czyli już tak naprawdę 2-3 miesiące po początku pandemii zanotowano bardzo duży wzrost śmiertelności. Później, w końcówce roku, wszyscy słyszeliśmy o tej nadumieralności Polaków, zwiększonej liczbie zgonów w stosunku do średniej wieloletniej i to jest niestety konsekwencja również tego zaburzonego kontaktu z ochroną zdrowia, wynikającego bardzo często z nieświadomości lub też z obaw, czy to będą obawy mające podstawy, czy też wynikające z nadmiernego lęku. Natomiast to, nad czym my chcielibyśmy pracować i chcielibyśmy, aby wszyscy słuchacze, wszyscy otoczenie sobie zdawali sprawę, to jest opieranie się na wiarygodnych źródłach, na źródłach, które są zweryfikowane, którym warto zaufać i na tej podstawie, żeby każdy z nas budował swoją wiedzę, swoje kompetencje zdrowotne.
I właśnie, doktor Paweł Sowa.
Tak, i tutaj pojawia się kluczowy aspekt dla osób specjalizujących się w zdrowiu publicznym, mianowicie kompetencje zdrowotne. Więc takie zjawisko, które pozwala nam różnicować i porównywać między sobą różne populacje, różne społeczności, również różne nacje. I mierzone jest oczywiście współczynnikiem, który obrazuje nam sytuację taką, w której potrafimy odpowiedzieć, na ile przeciętny obywatel jest w stanie pozyskać informacje na temat ochrony zdrowia, na temat prewencji chorób, na temat prozdrowotnych zachowań.
Teraz każdy jest już lekarzem, bo
więc
my mamy doktora Google.
Więc pozyskanie informacji to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest zrozumienie tej informacji. Trzecim aspektem jest tutaj umiejętność interpretacji uzyskanej i zrozumianej informacji i zastosowania na końcu tej informacji w swoim życiu. No i teraz okazuje się, że ten poziom kompetencji zdrowotnych pomiędzy różnymi państwami jest bardzo różny.
Jak różny?
No to jest kilkudziesięcioprocentowe różnice. Muszę powiedzieć, że Polska jest jednym z tych państw na mapie Europy, które ten poziom kompetencji zdrowotnych ma no zdecydowanie niższy niż te najlepsze, ale też nie jest najgorzej, bo na przykład możemy wymienić tutaj Hiszpanów, Austriaków nawet, bądź Bułgarów, którzy przeciętny poziom kompetencji zdrowotnych w społeczeństwie mają zdecydowanie niższy niż w Polsce.
Gdyby tak rozłożyć te kompetencje, to wiedza o czym to jest?
No więc mamy trzy wymiary, o których już poniekąd wspomniałem. Mamy tutaj informacje na temat tego, po pierwsze, jak leczyć, druga informacja, jak zapobiegać i trzecia informacja, jak promować, jak działać prozdrowotnie. I teraz to jest oczywiście z grubsza pokazuje jakby miejsce człowieka w tematyce zdrowia. I teraz ciekawe jest to, że osoby, które mają najniższy poziom kompetencji zdrowotnych, bardzo często subiektywnie oceniają swój stan zdrowia jako bardzo dobry.
I to niewiedza
kosztuje, tak. Chciałoby się powiedzieć. Tutaj w kontekście pandemii wydaje mi się, że też warto powiedzieć, że wysoki poziom kompetencji zdrowotnych pozwala na lepszą efektywność programów zdrowotnych, na przykład stosowanie różnego rodzaju interwencji z zakresu zdrowia publicznego, czyli na przykład obostrzeń, które znamy obecnie w pandemii. W związku z tym to sugeruje nam również, że absolutnie nie powinniśmy porównywać różnych metod stosowanych w państwach, jeżeli chodzi o walkę z pandemią. Dlatego, że Polacy mają inny poziom kompetencji zdrowotnych niż Szwedzi, niż Niemcy czy Francuzi.
Ale my bardzo często właśnie porównujemy. Słyszymy to, że jesteśmy w czołówce albo że jesteśmy gdzieś tam na którymś miejscu istotnym.
Tylko, że my z punktu wyjścia mówimy o zupełnie innych populacjach. Inaczej będzie Polak podchodził do stosowania różnego rodzaju zaleceń, a inaczej będzie podchodził Szwed. I to trzeba powiedzieć, że dochodzenie do kompetencji zdrowotnych jest procesem. Procesem, za którym kryje się edukacja zdrowotna, budowana na przestrzeni całego naszego życia. Na początku główną rolę mają nasi rodzice, którzy przekazują podstawowe umiejętności związane z higieną, codzienną higieną. Później taką rolę powinny przejąć szkoły podstawowe. W tych szkołach również pielęgniarki
to
środowiskowe.
Teraz na pewno nie mają takiej
tego
roli.
Tego nie ma. No i następnie oczywiście w dorosłym życiu, kiedy już człowiek ma umiejętność inteligentnego pozyskiwania informacji, przetwarzania tej informacji, filtrowania. No i oczywiście pozostaje tutaj kwestia wiarygodności danych. I to jest bardzo duży problem, na który my musimy odpowiadać. I mając świadomość tego, jak dużym problemem jest ta sytuacja, właśnie na bazie Białystok Plus przygotowaliśmy kolejny projekt, w którym będziemy chcieli naszym mieszkańcom pomóc w budowaniu kompetencji.
To jeszcze w skrócie, na czym on właśnie polega i co z niego wyniknąć ma.
Ten projekt zwany Join Us for Health, czyli Razem dla Zdrowia, którego kierownikiem jest pan dr Sowa i który realizujemy razem z Uniwersytetem Białymstoku, ale także również z szeregiem białostockich firm i fundacji, które będą razem z nami oraz z kolegami z Holandii, z Rotterdamu oraz z Niemiec, z Greifswaldu budować platformę, w której będziemy pokazywać, w jaki sposób, jakie są wyniki badań Białystok Plus oraz będziemy czerpać z wiedzy i chęci i zainteresowania białostoczan, co należałoby jeszcze zbadać Białystok Plus, jakie analizy powinniśmy przeprowadzić.
Biorąc pod uwagę nazwę tego projektu, dołącz do nas dla zdrowia, tak po polsku tak. Można to powiedzieć, tak. To kto ma dołączyć?
Wszyscy. Wszyscy ci, którzy są zainteresowani zdrowiem, powinni dołączyć do tych, którzy zajmują się badaniem zdrowia, czyli do
nas
badaczy.
Ale jak dołączyć?
Ja najlepiej zobrazuję to przykładem, bo to rozświetli słuchaczom, o co chodzi w nauce obywatelskiej, bo tutaj jest to pojęcie. Nauka obywatelska, czyli współtworzona przez, można powiedzieć, niezawodowych badaczy, niezawodowych naukowców.
Czyli tak jak maturzysta liczył...
Dokładnie, mam ten przykład Michała Rogalskiego, maturzysty, który stworzył najbardziej dokładną, aktualną bazę zachorowań na COVID, dokładniejszą niż dane rządowe, często wytykając stronie administracji publicznej błędy i tak dalej. Więc to jest pasjonata, który się oddał temu zajęciu, stworzył sieć społeczną, i dzięki temu Polacy, ale też Europejczycy, inni badacze z innych krajów mogli spożytkować te dane, tworząc pogłębione analizy.
Czyli chodzi wam o takich właśnie ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, mogą coś wnieść, jednocześnie, żeby można było z tego skorzystać, tak?
Nie tylko, również takie osoby, które mają nowe pomysły. Nie mają może umiejętności, mają jeszcze kompetencji, ale mają nowe spojrzenie na świat, mają inne spojrzenie niż my. I wszystkich takich zapraszamy do udziału w tym projekcie.
Jak się zgłosić?
Jeżeli chodzi o samo zgłoszenie, to tutaj nie mamy, jakby projekt nie polega na zgłaszaniu. My będziemy tworzyć platformę internetową, między innymi, poprzez którą każdy mieszkaniec, nie tylko naszego miasta, ale w ogóle, który będzie zainteresowany, będzie miał możliwość bezpośredniego kontaktu z naukowcami pracującymi w projekcie Białystok Plus. My poprzez tę platformę będziemy również komunikować wyniki naszych badań, które będziemy komunikować w prosty, przejrzysty sposób, taki, by był zrozumiały dla każdego. A zatem można sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś osiąga wiek 40 lat, chciałby zrobić sobie jakieś badania, nie wie jakie konkretnie, więc wchodzi na platformę i widzi, że przeciętny białostoczanin zbadany w Białystok Plus ma takie i takie ryzyka. W związku z tym badamy.
Kiedy będzie to dostępne?
Raczej platforma będzie funkcjonować od sierpnia tego roku, bo tak jest wpisane w projekcie i będziemy się do tego czasu skupiać nad przygotowaniem kontentu, zawartości, informacji i ona wystartuje dokładnie w sierpniu tego roku.
No to zatem do sierpnia mamy czas, żeby zdecydować się, jak możemy się włączyć do tego projektu dla naszego wspólnego zdrowia. Moimi Państwa gośćmi byli dziś profesor Karol Kamiński, kierownik Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz badania Białystok Plus. Dr Paweł Sowa z tego samego zakładu i z tego samego badania oraz dr Łukasz Kiszkiel z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Medycznego. Uniwersytetów w Białymstoku. Te uniwersytety są podobnej nazwy i tu się można pomylić. Dziękuję panom bardzo za przybycie do studia.
Dziękujemy
również.
Wszystkie archiwalne audycje mogą państwo odsłuchać na stronie Radia Białystok w zakładce Szlachetne Zdrowie. Sugestie kolejnych tematów proszę przesłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.